Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym, żebyśmy na początek otworzyli psalm 66. Psalm 66. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie. Opiewajcie chwałę Jego imienia, śpiewajcie Mu pieśń pochwalną. Mówcie do Boga, jak przedziwne są dzieła Twoje. Wrogowie Twoi schlebiają Ci dla wielkiej mocy Twojej. Niech cała ziemia kojarzy się przed Tobą, niech śpiewa i opiewa imię Twoje. Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże. Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich. Przemienił morze w suchy ląd, przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się w Nim. Panuje w mocy swej na wieki, oczy Jego patrzą na narody, aby nie powstawali przeciwko Niemu buntownicy. Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś brzemię na biodra nasze. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Dlatego wejdę do domu Twego z całopaleniem, dopełnię Ci ślubów moich, które złożyły wargi moje, wypowiedziały usta moje w niedoli mojej. I ofiaruję Ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów. Ofiaruję Ci woły i kozły. Pójdźcie, posłuchajcie wszyscy bogobojni, a opowiem, co uczynił On, dla duszy mojej. Do Niego wołałem ustami mymi i wysławiałem Go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał. Zwrócił uwagę na modlitwę moją. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski. Wiecie, jak spojrzałem na ten psalm 66, tak na sam ten, powiedzmy, tytuł, to tak sobie myślę, no to będzie tak lekko, miło, będzie radośnie, będą same optymistyczne rzeczy. Będę mógł przeczytać, jak jeszcze nie znałem go wcześniej, jak ktoś chwali Boga za coś, jest Mu wdzięczny, przeżywa z tym związaną radość głęboką. I wiecie, tak było do 18 wersu. Tak czytałem go bardzo beztrosko. Aż w końcu doszedłem do 18 wersu i zrozumiałem, że to jest radosny psalm, ale też bardzo tragiczny w swojej wymowie, zwłaszcza w związku z 18 wersem. Wiecie, mamy wiele problemów, wiele trosk, wiele zmartwień. Jako ludzie wierzący, owszem, wierzymy, że możemy coś działać swoim rozsądkiem, są różne jakieś metody, ale tak naprawdę wiemy, że jeśli za czymś się nie postawi się Bóg, to no, możemy robić dużo, ale tak naprawdę na nic się nam to zda. I przynosimy różne problemy przed oblicze Boże, przynosimy różne nasze zmartwienia, większe lub mniejsze. Staramy się Bogu o tym powiedzieć. I mamy szczęście to, że jeśli żyjemy czystym życiem przed Bogiem, jeśli przestrzegamy Jego przykazań, jeśli dochowujemy Mu wierności, On wysłuchuje naszych modlitw. Owszem, może nie nas nie wysłuchuje, ale to też nie zawsze musi być spowodowane naszym grzechem. Natomiast tak przeczytałem ten 18 wers. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Wiecie, tak pomyślałem paradoksalnie nie o nas. O nas pomyślałem na drugim miejscu. Pomyślałem bardziej o tym świecie. O tych ludziach. W jakim oni żyją tak naprawdę rozpaczy. Jakiej biedzie oni żyją. Jaka to jest wielka otchłań. Że oni naprawdę nie zdają sobie sprawy, że ich grzechy, ich postępowanie niegodziwe często może być przeszkodą, aby Bóg ich wysłuchał w czymś. Aby dał im ratunek w jakimś konkretnym problemie. Nie mówię oczywiście o życiu wiecznym, ale mówię o tym, żeby pomóc w jakiejś konkretnej sytuacji. Że naprawdę nasze życie, może nasze grzeszne życie może stać na przeszkodzie, żeby Bóg chciał wysłuchać naszą modlitwę i zwrócić na nią swoją uwagę. Wiecie, niegodziwość może być różna, niegodziwość może być takim czystym grzechem, a jak tak czytałem o tym wczoraj, przypomniał mi się pewien artykuł, który ostatnio przeczytałem, konkretnie wczoraj właśnie. Tak przeczytałem i trochę nie chciałem w to uwierzyć, że to jest możliwe. Do jakiej niegodziwości dochodzi w kościele, też protestanckim? Nie wiem, czy wiecie, ale kościół protestancki w Szwecji w ostatnich dniach stwierdził, że Bóg nie ma płci i już nie można mówić do Boga Pan. To już jest zakazane. Ponieważ według ideologii gender Bóg nie ma płci i to już jest obraza uczuć i tak dalej. Wiecie, jak ja to przeczytałem, zrozumiałem, jak człowiek potrafi być daleko od Boga, zupełnie w innym miejscu, niż wskazuje na to Pismo Święte i zupełnie w innym miejscu niż jego powierzchowne słowa, niż to, co może często robi, jakieś rytuały. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na nasze życie, abyśmy pamiętali o tym, że nasza niegodziwość, świadoma niegodziwość w naszym przypadku, długotrwała, może być przeszkodą, aby Bóg pomimo swojej wielkiej miłości i łaski nie chciał zwrócić uwagi na naszą modlitwę. Amen.
Chwała naszemu Panu. Kiedy zaczynałem czytać kilka miesięcy temu listy do zborów z objawienia świętego Jana, zastanawiałem się, w którym zborze bym chciał być, tylko charakterystyka którego zboru pasowałaby do nas, ale kiedy głębiej czytałem, to może nie tyle, że pasowała do nas, czyli którą charakterystykę zboru chciałbym usłyszeć o naszym zborze. Czy zdarzyło wam się tak pomyśleć, kiedy czytaliście, mam nadzieję, że czytaliście, na listy do 7 zborów, czy też myśleliście w ten sposób, w którym zborze byś chciał być? Znaczy charakterystyka, oczywiście nie mówię o Smyrnie, o Laodycei czy Efezie, tylko co chciałbyś, żeby ciebie spotkało, jaka opinia o naszym zborze? Najlepsza to która? Proszę? Jest to pułapka troszeczkę, bo przeczytaliśmy już 4 listy i tam w każdym z tych listów jest coś negatywnego. Też są pochwały, jest negatywny opis, ale też są pochwały. Ale zbór w Smyrnie i zbór w Laodycei, te, które zostawiłem na koniec, oczywiście dzisiaj tylko będzie o Smyrnie, to są te zbory, które mają opinię pozytywną. Nie ma żadnej opinii negatywnej. Przepraszam, Filadelfia. A Laodycea to jest najgorszy. Praktycznie nie ma żadnej opinii, oceny pozytywnej. Ale ta pozytywna ocena zboru w Smyrnie i w Laodycei, ciągle mi Laodycea, bo ostatnio mówiłem Laodycei, Filadelfia, najbardziej Filadelfia, dlatego że tam już jest tam nie ma takiego. Smyrna jest pięknym zborem, znaczy opinia i to, co się dzieje w zborze w Smyrnie, jest coś pięknego, ale tam jest ucisk, ubóstwo, co nie do końca nam, nie wiem, przeczytamy sobie i czy chcielibyśmy być w takim zborze. Oczywiście ja nie będę odpowiadał dzisiaj, czy byśmy chcieli, tylko chciałbym też, żebyśmy pod tym kątem spojrzeli. Objawienie świętego Jana, 2 rozdział i od 8 do 11 wersetu. I jest to najkrótsza ocena, opinia, najmniej tylko 5 wersetów, 4, przepraszam, 4 wersety, które określają zbór w Smyrnie. Jest to najkrótsza opinia. Ale że jakże bogata, co nie znaczy, że chciałbym w nim być, bo 2 rozdział, objawienie świętego Jana, 8 werset i niżej, a do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wierny, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięstwa nie dozna szkody od drugiej śmierci. Trochę więcej zagłębiłem się w tą historię zborów w Smyrnie. No zawsze trzeba poszukać, trochę poszperać w historii o takim zborze i o tych zborach. Zbór w Smyrnie praktycznie jest wspomniany tylko raz. O nim nigdzie nie ma wspomniane, tylko raz i w tej opinii w objawieniu świętego Jana. I miasto Smyrna, swoją taką świetność, prawdopodobnie największą taką świetność, może nie tyle największą, ale w VI wieku było potężnie zniszczone tam w konflikcie, a w IV wieku Aleksander Wielki kazał odbudować to miasto i wówczas stało się to początkiem, jakby taką perełką na wschodnim wybrzeżu dzisiejszej Turcji. Może otworzę, mam... bo nigdy wam tego nie pokazuję. Myślę, że orientujecie się, ale z daleka to wam pokażę, bo nie mamy rzutnika, żebyśmy mieli taki obraz. Być może nie mamy tego obrazu, gdzie one się znajdują. Jest to wschodnie wybrzeże Turcji, tu jest Morze Egejskie, a więc część Morza Śródziemnego. Dalej jest Grecja, czyli myślę, że już wiemy, gdzie mniej więcej to jest, prawda? Wyspa Patmos jest tu w tym miejscu, tym kółeczkiem zaznaczona. To jest zbór był, bo dzisiaj już ich nie ma, ale to jest Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Ciekawą rzeczą jest, że te listy, które były pisane, prawda, w takiej kolejności, nie ma w ten sposób, a to ja nic, żadnych wniosków z tego nie wyciągam, tylko jest to w ten sposób. Smyrna jest tu i dzisiaj Smyrna to jest Izmir, miasto, potężne miasto, to jest drugi port w Turcji, prawie 2,5 miliona mieszkańców. Prawdopodobnie jest tam i są jacyś chrześcijanie, ale nie wiem, to są tylko jakieś takie źródła, które nie do końca są sprawdzone. Smyrna rozbudowała się nieprawdopodobnie za czasów Aleksandra Wielkiego. Była bogatym miastem, też była bogata diaspora żydowska. Nie mówię w tej chwili o zborze, w Smyrnie mówię teraz o mieście, ale to jest też takie znaczące, dlatego że tam jest użyte słowo, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Któż to jest, prawda? Skąd to prześladowanie tego zboru w Smyrnie? Pierwsze to prześladowanie. I w 27 roku, jeszcze wcześniej, nim i Rzymianie przejęli Smyrnę, Smyrna zawarła, znaczy się włodarze tego miasta zawarli takie przymierze z Rzymianami, nie będąc jeszcze pod władaniem Rzymian, dopiero w 27 roku Rzymianie to przejęli, ale dlatego, że oni zawarli układ, jakby przymierze poddaństwa z Rzymem, mieli ogromne przywileje. Było to jedno z... Tak Rzymianie przynajmniej określali ich, że to jest wierne miasto Imperium Rzymskiego. I kiedy w 27 roku oni przejęli, w 26 roku przyszło potężne trzęsienie ziemi. Tak jak zresztą w innych, bo to był ten region, inne miasta też to przeżyły. Te miasta, które były zbory. I wtedy tylko Laodycea nie skorzystała z funduszy rzymskich do odbudowy, każde inne miasto skorzystało. I dlatego, jeżeli korzystali z czegoś takiego, jeżeli skorzystali z pomocy i w ich mieście musiał powstać, choć musiał, no byli zobowiązani, jakby to była lojalność względem Rzymu, musieli postawić świątynię. To się działo wtedy za czasów Tyberiusza. I Tyberiusz miał swoją świątynię, a też był uznawany oczywiście jako wszyscy, bo rzymscy cesarze byli uznawani jako bogowie i im też była oddawana cześć jako Bogu. Co roku, w każdym z tych miast, a też i w Smyrnie, była taka uroczystość, gdzie wszyscy przychodzili i oddawali mu tą cześć i w zamian za to dostawali certyfikat. To było aż takie dziwne, prawda? Dlatego, że taki, no akurat wtedy Tyberiusz, to on się czuwał, on był Bogiem, to też musimy to zrozumieć, tą atmosferę tamtych czasów. On był Bogiem i on chciał, oni mogli sobie wyznawać innych, bo oni wiedzieli, ale jemu należała się chwała i nawet oczekiwał, że każdy, nie wiem, czy to w formie podpisu i tak dalej. Dzisiaj byśmy, nie wiem, jakbyśmy to określili, może, być może umowa, nie wiem co jeszcze, ale to trzeba było zrobić. Nie wszyscy to robili. W innych zborach, kiedy, myślę, że pamiętacie, kiedy mówiłem o tych cechach, które, o tych rzemiosłach, te cechy, które były, oni byli w tych, oni też oddawali cześć tym innym w swoich miastach i dlatego też byli bogaci z tego tytułu. Ci, co nie oddawali, mieli problemy z pracą i byli też prześladowani. Diaspora żydowska też oddawała cześć cesarzowi rzymskiemu. Ta potężna, duża diaspora. Mało tego, oni rocznie oddawali 10 tysięcy denarów na rzecz Rzymu. Dlatego mieli niesamowite hody wśród Rzymian. I to oni byli tymi, którzy prześladowali Żydzi. To byli ci pierwsi, którzy prześladowali pierwszych chrześcijan zbór w Smyrnie. Jest to takie dziwne, prawda? Oni czciciele Boga, wierni, oni byli wierni Bogu, wierni, to byli starotestamentowi chrześcijanie. Oni wyznawali Boga, a prześladowali wyznawców Boga też żywego, Jezusa Chrystusa. I Bóg ich nazywa synagogą szatana. Nieprawdopodobna opinia. I Jezus Chrystus nie waha się wydać taką opinię nawet o swoim ludzie, o Żydach. Ja nie myślę, że teraz jak tu jakąś trącę antysemityzmem, broń Boże, absolutnie nie. Tylko taka sytuacja była. Myślę, że możemy to dzisiaj odnieść do pewnych naszych realii. Ten jest taki, bo ten to nosi, albo nie nosi, ten ma to, a wiecie, o co mówię? Waldemar kilka tygodni temu miał takie kazanie. Janek Morys też mówił, ostatnio kiedy był, jeżeli nie, to możemy sobie wyciągnąć z tego, oni o tym szerzej mówili. Mówienie, że ty, prawda, ja to jestem czcicielem, a ty to nie za bardzo, bo ty coś tam masz. Nie do nas sąd należy. To nie do nas. Bóg kiedyś to osądzi. Ale to Bóg osądzi, nie my. Dzisiaj, jeżeli ty sądzisz z tego powodu, jakiegokolwiek by powodu, no to jesteś, powiem, w tej grupie czcicieli nawet szatana. Tak Jezus Chrystus o nich mówi. Oni byli wiernymi czcicielami Boga. Oni mieli swoją synagogę, chodzili, ofiary składali. Oni wierzyli i byli fanatyczni w tym. A pokazała się jakaś grupa chrześcijan, i wiemy jakich chrześcijan, już nowotestamentowych, i niekoniecznie, że oni byli Żydami. To, że był to biedny, wskazuje na to też, że tam było mnóstwo niewolników i też właśnie tych biednych, ale biednych dlatego, że nie oddawali czci kultowi cesarza, że nie mieli certyfikatu, oni nie mieli pracy, oni byli biedni, oni byli ubodzy. Dlatego mówi, wiem, że jesteś ubogi. Ostatnim razem mówiłem o Laodycei, prawda? Dobrze, już powiedzmy się Laodycei. I tam jest powiedziane, tam charakterystyka tego zboru, że jesteś bogaty, bo oni byli bardzo bogaci. Oni oddawali na świątynię jerozolimską rocznie 7 kilogramów złota. Oni byli bogaci. I oni się tym szczycili. A Jezus wydaje o nim opinię jaką? Jesteś goły, nędzny i biedak. Nawet o tym nie wie, że jesteś ślepy. Taką Jezus Chrystus opinię oddaje. I wydawałoby się, że ten zbór w Smyrnie jest biedacy tam są praktycznie. No cóż oni mogą? Być może nawet nie zbierali się w jednym miejscu, bo nie mieli tej możliwości. I prawdopodobnie tak było. A byli, i to byli nieprawdopodobnie prześladowani. Jan, apostoł Jan, kiedy opuścił wytmę Patmos, jest to około 95 roku, w setnym roku naszej nowej ery, zmarł prawdopodobnie w Efezie. Nie wiemy, kiedy list był ten napisany i ja nie próbuję nawet, ale wiadomą rzeczą jest, że on był na wyspie Patmos do 95 roku, a później był w Efezie. A w 156 roku jeden może nie tyle założycieli, ale z tych głównych pastorów czy biskupów zboru w Smyrnie zginął śmiercią męczeńską Koloseum, jak to jest? Teatr, tak? Nie teatr. To były...
Arena,
arenie. To był teatr, ale to były teatry. Tam ten teatr chyba w Smyrnie miał około 20 tysięcy ludzi. Mógł pomieścić. I tam nie tylko się sztuki odbywały, ale też tam właśnie byli prześladowani chrześcijanie i byli krzyżowani, paleni na stosach. I tam też był jeden z tych pierwszych, Polikarp, który zginął i prawdopodobnie wtedy, w tym okresie, zginęło około 2000 też chrześcijan, którzy pochodzili ze Smyrny. Czyli to był duży zbór, ale to był biedny i ubogi zbór. I teraz Bóg, Jezus Chrystus, chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, wypowiada takie piękne słowa o nich, o zborze w Smyrnie, prawda? Mówi, znam ubóstwo twoje. Czyli wiadomo jest dla Jezusa Chrystusa, że tam jest ubóstwo, że oni są biedni, prawda? Mało tego, powiem, chwali, jest to piękna opinia, ale mówi, ale spotka cię jeszcze coś gorszego, prawda? Będziecie wtrąceni do więzienia. Konsekwencją, kiedy czytamy, nawet i śmierć ponieśli. Wydawało się, tym wszystkim innym dobrze się żyło, nie mieli prześladowania, a ten wierny, żyjący w ubóstwie zbór, a żyjący dlatego w ubóstwie, bo jest wierny Jezusowi Chrystusowi, dlatego że się nie wyparł Jego, Pan Jezus mówi, spotka ci jeszcze prześladowanie. Chciałbyś być w takim zborze? Chciałbyś mieć takiego przywódcę, takiego sojusznika? Podobno wiele może. To dlaczego dopuszcza do takich rzeczy, które mają ich spotkać? Zbór w Smyrnie był bardzo wierny. Nie przerażało go ich ubóstwo, widział bogactwo innych, nie narzekał na to. A dlaczego nie narzekał? Bo był wierny. A dlaczego był wierny? Bo miłował Jezusa Chrystusa. Wierny sługa Jezusa Chrystusa nie będzie patrzył na te rzeczy, które są, powiem, nie będą go, nie chciałbym powiedzieć, że gorszyły, ale nie będzie miał pretensji do Boga, Boże, to my wyrzekliśmy się, mamy, a ty jeszcze nam, co, w pakiecie dajesz kolejne prześladowania? Oni nie wiedzieli jakie. To jest określenie, że przez 10 dni nie wiemy, co to określa. Naprawdę i nie wiemy, co to określa. Bo prześladowanie trwało cały czas. Do IV wieku trwało. Przez 10 kolejnych cesarzy, którzy rządzili Rzymem, Imperium Rzymskim, cały czas trwało prześladowanie. Dopiero w IV wieku naszej ery zmieniło się wszystko. I ostatni ten z tych cesarzy był najbardziej okrutny. I prawdopodobnie w tym okresie, w tym okresie tych 300 lat zginęło około 5 milionów chrześcijan. No oczywiście zginęło święcią męczeńską. Byli paleni, krzyżowani, rozrywani przez dzikie zwierzęta. Kiedy czytałem to w ten sposób, to wiem, Boże, to dlaczego? Przecież ty im już powinieneś tych rzeczy oszczędzić. Może ta sytuacja w Smyrnie powinna się odwrócić. Może powinno im się żyć tak jak w tym w Laodycei, powiem materialnie, a Laodyceje powinno spotkać to, co spotka Smyrne. Ale tak jak już powiedziałem, że to był zbór, który mógł i zniósł to, i Bóg wiedział, że oni zniosą to i to z radością przyjmą, tak jak też i Paweł powiedział, że dla niego śmierć jest zyskiem. Kiedy Paweł się nawrócił, tam Bóg mówi o Pawle, on nawet nie wie, ile będzie jeszcze musiał wycierpieć, może nie dosłownie mówię, ale on jeszcze nie wie, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia mego. Paweł, kiedy się nawrócił, on myślał, że nie wiem jak myślał, ale my, kiedy się nawracamy, myślę, że powinniśmy to do siebie odnieść, kiedy się nawracamy, to myślimy tak, zbawimy cały świat, no będzie cudownie, będę miał, jeżeli jestem jeszcze kawalerem czy panienką, to ho, 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 Apollo już czeka na mnie, prawda? Nie wiem, człowiek ma wizję i błogosławieństwo to wszystko, wszyscy nawróceni, szczęśliwe życie i tak dalej, i tak dalej. I być może Paweł, kiedy się nawrócił, być może, nie wiem, jaką miał Paweł wizję, ale Pan Jezus Chrystus nie objawił mu tego, co go spotkać. Bo być może, gdyby mu wtedy objawił, to by Paweł prawdopodobnie, być może by się wycofał. Ale Pawła nie od razu spotkało kamienowanie czy biczowanie. Najpierw miał inne, powiem, jakby prześladowanie. Być może słowne prześladowanie. Być może zniewaga tylko. Być może nie chcieli go słuchać, ale to narastało. Ale z każdym rokiem, kiedy to narastało, Paweł był coraz silniejszy. Paweł już potrafił wszystko znosić. Pawła już nie było. W Pawle już był Jezus Chrystus. Dlatego lekko mu było to wszystko, przechodzić. Paweł nie miał już oporów. My dzisiaj, kiedy słyszymy o prześladowaniu, to nas to troszeczkę przeraża. I zastanawiałem się, czy my byśmy mogli. Pan Jezus nie da ci doświadczeń ponad twoją siłę, bo tak powiedział. I też tym członkom zboru w Smyrnie też nie od razu wrzucił na nich, nie. Powoli. I oni mieli z tego tytułu, z tego powodu mieli wielką radość. Dla nich nie było czymś dziwnym, że oni będą musieli nawet zginąć, bo oni też ginęli. I byli w tym czasie byli prześladowani tylko i wyłącznie przez Żydów. Naprawdę jeszcze raz nie chcę, żebyśmy pomyśleli, że tutaj ta nutka antysemityzmu. Nie, broń Boże. To jest ta dziwna rzecz, to jest ten skrajny nieraz fanatyzm, że mi się wydaje, że ja, jeżeli tego nie robię lub tego nie robię, nawet tych zewnętrznych rzeczy właśnie nie robię, ja nie chcę teraz już wymieniać, bo nie chcę, to ja już jestem prawie że święty. Guzik, prawda. Tak to nie jest. Bo nie wiesz, gdyby przyszło coś na cię, rzeczywiście, to jakbyś ty się zachował. Ten sąd należy do Boga. Nie sądź człowieka. Sąd należy do Boga. To nie znaczy, to już chodzi o to, żebyśmy nie zrozumiał o tych napomnieniach. Według Bożego Słowa jest, idź, jeżeli widzisz grzech, to idź, napomnij i tak dalej. Nie lękaj się cierpień. Powiedziałem o tych cierpieniach, Jezus wiedział o tych cierpieniach i mówi do nich, nie lękaj się tych cierpień. Nie lękaj się tego, co ma przyjść na ciebie, co przyjdzie na ciebie. To są słowa otuchy. Byśmy chcieli usłyszeć, żeby Jezus Chrystus powiedział, ominą cię te rzeczy, prawda? To byśmy... Ja bym chciał usłyszeć, że ominie cię choroba, ominie cię, nie wiem, śmierć czy inne rzeczy, czy właśnie to bym chciał usłyszeć. A Jezus Chrystus mówi, nie lękaj się tego, co ma na ciebie przyjść. A dlaczego masz się nie lękaj? Dlaczego mam się nie lękać tego, prawda? Bo ja będę z tobą. Po prostu, Jezus Chrystus był ze wszystkimi tymi, którzy wtedy ginęli. Oczywiście oni w późniejszym czasie, bo nie wiemy nawet w którym, nie wiemy w którym momencie to się wszystko dzieje. Tylko tyle wiemy, a nie wiemy kiedy, bo to spisane i tak dalej, czy ujawnione, objawienie świętego Jana. My dzisiaj wszystko mamy. Wtedy to wszystko było jakby na żywo, na surowo było. Nie lękaj się cierpień. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Druga śmierć, pierwsza śmierć, powiem, pierwszej śmierci nikt z nas nie uniknie. Nikt z nas. Chyba, że przyjdzie Jezus Chrystus. No to, a jeżeli Jezus Chrystus nie przyjdzie za naszego życia, to każdy z nas musi umrzeć. Ale jest jeszcze druga śmierć, o wiele bardziej tragiczna. O tym też mówi objawienie świętego Jana w 20 rozdziale, tak, w 20 rozdziale, 14 werset, to jest odnośnik, że tam zostanie zrzucona śmierć i piekło, szatan i wszyscy jego. To jest, nie, powiem, ten jeden werset, a może go przeczytajmy, bo kiedyś kiedyś Grzesiu Gwojno miał ukazanie, nie wiem, w tym roku czy w tamtym roku i mówił o piekle. Wiem, że mnie wtedy, jak on mówił o tym piekle, to mnie to przeraziło, ale ładnie mówił, dobrze powiedział wtedy o piekle. Nie wiem, czy pamiętacie, jak on to o tym piekle powiedział, a jak nie pamiętacie, to sobie to dobrze jest przypomnieć. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. To nie znaczy, że tam przestaną żyć. Nie, oni będą tam żyli, ale w takiej atmosferze, że nikt tego nie zazdrości. Kto urodzi się raz, umrze dwa razy. Kto urodzi się dwa razy, umrze raz. To nie SMS. To nie SMS. To taką kiedyś prawdę przeczytałem. I prawdziwą prawdę. Kto urodzi się dwa razy. Myślę, że rozumiemy, ale gdyby ktoś nie rozumiał, kiedy pan, chyba też Waldemar ostatnio wspominał o Nikodemie, kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus powiedział, że musisz się jeszcze raz narodzić, prawda? I on mówi, ja jak to, jak mam wejść, prawda? I tam jest, Pan Jezus tłumaczy Nikodem, o co chodzi. Nowonarodzony, prawda? Kiedy się nawracasz drugi raz z ducha i prawdy, nie z ciała, bo z ciała się raz rodzimy. Ale później z ducha i prawdy. To jest, powiem, to jest te drugie. Jeżeli urodzisz się dwa razy, to umrzesz raz. Oczywiście, jeżeli dochowasz wierności, to umrzesz tylko raz. Ale jeżeli się urodzisz tylko raz, to umrzesz dwa razy. Ten werset o tym tak traktuje. Kto ma uszy, niechaj słucha. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Drodzy, być zwycięzcą. Oni doskonale to rozumieli, co to jest korona żywota, co to jest wieniec żywota. Wtedy odbywały się też igrzyska i ci, którzy zdobywali pierwsze miejsce, mieli wieniec laurowy, był nakładany na ich głowę i to była niesamowita chluba, chwała, szczęście, coś takiego otrzymać. Oni wiedzieli, w tamtych czasach wiedzieli, co to jest ten wieniec, wieniec żywota, to, ale oni wiedzieli, co to jest wieniec, co to jest zwycięzca. Oczywiście analogia do tego duchowego zwycięstwa. Zbór w Smyrnie był ubogi. Znam ucisk twój i ubóstwo. Byli uciskani. Byli ubodzy, byli biedni, ale nie wyrzekli się Jezusa Chrystusa. Nie lękaj się cierpień. To są te słowa, które Jezus Chrystus mówi do tych ludzi. Do tego wiernego zboru w Smyrnie. I zbór w Smyrnie nie zazdrościł zborowi w Laodycei, jego bogactwa. Oni wiedzieli, do czego takie, co to jest to bogactwo. I nie tęsknili za tym bogactwem. Dla nich była sprawa wierności Jezusowi Chrystusowi. Byli prześladowani od tych, którzy też Boga uwielbiali. Ale Jezus Chrystus nazywa ich synagogą szatana. Dlatego zobaczcie, jaki wyrok Jezus Chrystus wydaje na swoich, na swój lud wybrany, na część swojego narodu wybranego, który prześladuje jego dzieci. Oni prześladowali jego dzieci i nie było, i Pan Jezus Chrystus nie zawahał się powiedzieć, że to jest synagoga szatana, że to są czciciele szatana, że oni służą szatanowi, że oni nie mają nic wspólnego z żywym Bogiem. Jego naród wybrany. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że Boży naród wybrany jeżeli postępuje inaczej, jeżeli dzisiaj dzieci Boże postępują inaczej, nie są wierni Jezusowi Chrystusowi, kiedy przyjdzie ten czas, czas sądu, to będzie naprawdę sąd sprawiedliwy. Bóg odda każdemu według jego uczynków. Bóg odda każdemu według jego uczynków. Naprawdę Bóg jest sprawiedliwy. Powiem, to, że kiedy mówię o tym, że jest sprawiedliwy, to mnie i przeraża, i raduje. Bo przeraża mnie to, że jeżeli coś jest nie tak, to Bóg niestety mówię, będzie sprawiedliwy. I Bóg odda każdemu. Oni, ci, co mieli ubóstwo, ci, ten zbór w Smyrnie, oni wiedzieli, że Jezus Chrystus jest sprawiedliwy. Oni wiedzieli, że tu mają to, co mają. Mają ubóstwo, mają prześladowanie, mają cierpienie. Nie wiadomo, co się jeszcze spotka. Jezus ich pociesza, ale ja będę z wami. Nie lękajcie się tego. Ja będę z wami. Ale oni wiedzieli, że to jest tylko jedna śmierć. Jest zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Bo taką nową, taką dobrą nowinę im to przeniesiono. Przynieśli im uczniowie Jezusa Chrystusa. Nie mówię, że apostołowie, być może inni. Oni się tego uchwycili i temu byli wierni. Nic ich nie zwiodło. Świat ich nie zwiódł. Przepych tego świata ich nie zwiódł. Tam też byli bogaci. I wystarczyło pokłonić się tym niektórym bożkom, wejść w mały układ i mieliby już dobrze. I ich sytuacja materialna by się poprawiła. Ale oni byli wierni aż do końca. We wszystkim byli wierni. Chciałbyś być w takim zborze? Czy jestem gotowy być w takim zborze? Czy mój zbór jest gotowy na to, co miałoby przyjść? Czy ja jestem gotowy? Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Tak jak Piotr tą historię opowiadał, no historia no to prawdziwa, to faktycznie pytał się, czy byśmy chcieli być w takim zborze. To sobie myślę, nie odpowiadamy może dlatego, że jeżeli odpowiemy, że no źle może by się odpowiedziało, że nie chciałbym być. Jakbyś odpowiedział, że chciałbym być, to sobie myślę, przychodzą, że no jeżeli chcę być, mógłbym być, to taki myślę, że coś może na mnie przyjść. Bóg może mnie doświadczyć. I przez to może nikt się nie odzywał. Że po prostu trzeba zachować wierność Bogu w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Tam ubodzy byli, biedni. Jest teraz czas dobrobytu. I tu też trzeba zachować wierność Bogu. To też nie jest łatwe. Zachować wierność Bogu w dobrobycie. Kiedy wiemy, że ciało, ta natura skłania się do tego, aby pozyskać coś, aby być kimś, aby osiągnąć coś. A co Boże mówi, mamy być w Bogu bogatymi. Też czytamy Ewangelii, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ale stara natura chce tego właśnie górować nad sprawami Bożymi. Chce właśnie osiągnąć coś, osiągnąć jakiś cel, bogactwo. I tu właśnie trzeba zachować wierność Bogu. Sami z siebie nic nie zrobimy, ale z pomocą Bożą możemy zachować. Możemy szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Bo to dla nas, ludzi wierzących, dzieci Bożych, najważniejsze jest. Być Bogu bogatym. No, bracia, siostry, żeby nie mieć udziału w drugiej śmierci, to trzymajmy to, co mamy już. W Jezusie Chrystusie. A jeszcze nabywajmy więcej cnót. Strzeżmy naszego zbawienia z drżeniem i z bojaźnią. I to, co już nabyliśmy z pomocą Bożą, te bogactwa Boże, te cnoty Jezusa Chrystusa, trzymajmy to mocno. Bo jeżeli będziemy to trzymać i nabywać jeszcze więcej tych rzeczy Bożych, to naprawdę ta druga śmierć nad nami nie będzie, nie będziemy mieli udziału w tej drugiej śmierci. Trzymajmy to, co mamy już. Takie świadectwo powiem. Wczoraj gotowaliśmy łazanki. Już gotowane, jeszcze zjedliśmy już. Zostało się no dosyć jeszcze dużo. Teska mówi, no jakby ktoś przyszedł, by się najadł jeszcze. A ja mówię, no, aby jeszcze wszystkiego nie zjadł. Tak, bo lubię. No i to teraz mówię, to w takiej dosyć takiej dużej misce było tak. I pyta się, czy to się zmieści, czy a do mniejszej chyba, czy to się zmieści do lodówki z tą dużą miską. Ja mówię, zmieści się. No i wziąłem tą miskę, ona otworzyła mi lodówkę, tak przymierzam, wchodzi. To dobrze, to trzeba nakryć jakąś folią, żeby to... I ja wziąłem tą miskę, wyciągam i tak trzymam w jednej ręce, a w drugiej zrobiłem taką lodówkę, a tu mi wszystko się wywaliło. Na podłogę. O ja cię. Tak normalnie, tak jak babkę. Tak, do góry nogami miska i to wszystko chlapło na podłogę. I to spojrzałem się na Tereskę. Tereska się obróciła i nie widzę jej twarzy. No ja tu zaczął mnie ogarniać śmiech. Naprawdę to śmiech jakoś, no że Tereska się obraca i też się śmieje i mówi do mnie, co miałeś w sercu. Nie mówi do mnie, to tak jakby ten drugi przyszedł i się najadł i wszystko zjadł. Ja mówię, no faktycznie. A ja mówię, nic w sercu nie miałem. A pyta się, a ty co miałaś? Też nic. I chwała Panu Bogu, drodzy bracia, siostry, trzymajmy to, co mamy. Trzymajmy ten pokój Boży, zabiegajmy o Niego. Że nie było właśnie takiej sytuacji, bo Bóg pokazuje różne sytuacje. Chce nas doświadczyć, chce nas po prostu, żebyśmy zobaczyli, co jeszcze w naszych sercach jest. Myślimy, że jest, a okazuje się, że to jest marne. Że jeszcze tego tak faktycznie nie ma. I trzymajmy, drodzy bracia, siostry, to, co mamy, co nabywaliśmy już. Ten pokój Boży. Że panowa w naszych sercach, w naszych domach. To jest naprawdę bardzo ważne jest. Że nie było właśnie, może taka sytuacja, nie było właśnie takiego jakiegoś, no, złości jakiejś. No co zrobiłeś? Jak ty zrobiłeś? Jak ty to tam, to zobaczyłeś, bo to niepotrzebne jest. To tylko szatan takie coś chce zrobić, zamieszanie. I wykraść to, co można byliśmy już w sercu. I naprawdę są różne, przechodzimy doświadczenia, próby, sytuacje, bo Bóg chce nas wypróbować. Nie, on nie daje po to, aby bo tak sobie on, jemu się tak chce i o teraz doświadczę brata czy siostry. Nie, on wie, co w naszych sercach jest. On wie, co komu dać. On nie zrobi to dla takiego, dla zabawy jakiejś. To jest dzieło Boże. I Bóg się troszczy o nasze życie, szczególnie duchowe, abyśmy mieli z nim żyli z nim wiecznie. Trzymajmy to, co mamy już w naszych sercach. I chciałem przeczytać, są zapisane Księga Jeremiasza, rozdział 52. Księga Jeremiasza, rozdział 52, to jest mowa o niewoli babilońskiej. Wiemy, jak to przebywało. Zostali uprowadzeni, król, cały lud, tylko cząstka tam została w Judzie. Księga Jeremiasza, rozdział 52. Jest tu mowa właśnie o niewoli babilońskiej. Straszny widok, kiedy tak to czytamy, kiedy to tak... Chcemy to tak zaobserwować, to tak na osie pomyśleć, co tam było. Naprawdę to straszne rzeczy się działo przy tej właśnie, kiedy wychodzili z tej do niewoli. Naprawdę to król, kazali króla stracić na oczach dzieci, synów. Naprawdę to jest coś strasznego się tam działo. Ale jeszcze bardziej to takie było ze strony tych Chaldejczyków, to, że pustoszyli, okradali świątynię Bożą. I 17 wiersz, może 16, tego 52 rozdziału. Natomiast część ubogich ludzi kraju Nebuzardan, dowódca straży przybocznej, pozostawił jako winogrodników i oraczy. Teraz chodzi o świątynię. A kolumny spiżowe w przybytku Pana, jak i podwozia i spiżową kać, która była w przybytku Pana, porozbierali Chaldejczycy i spiż z nich wynieśli do Babilonu. Zabrali też misy, łopatki, szczypce, czasze oraz wszystkie przybory ze spiżu służące do ofiar. Dowódca straży przybocznej zabrał także panwie, kazialnice, kopielnice, garnki, świeczniki, miski i czasze ofiarne. Wszystko, co było ze złota albo srebra. I to było właśnie pustoszenie, ograbianie przybytku Pana, świątyni Bożej. Naprawdę to straszny też widok był, tak ograbić jakieś budowle. Nieraz jak to czytałem, to przypomniało mi się, jak już i PGR-y upadały, to dużo budynków zostawało, takie jeszcze w miarę jeszcze dobre, zachowane, ale po jakimś czasie to wszystko zostało rozebrane, spustoszone, tylko stały mury, nawet okien nie było, trawą pozarastało. No taki widok później, no taki bardzo nieprzyjemny widok. Kiedy coś ktoś okrada, grabi, zostaje spustoszone, porozwalane. I tak właśnie tak ta przybytek Pana tak wyglądał po tym, jak zaczęli właśnie rozbierać wszystko, co było ze złota i srebra, co było ze spiżu, to wszystko było takie cenne i to pozabierali. Po prostu tak ograbili świątynię Bożą. Kiedy to czytałem, to oczywiście to wziąłem do życia duchowego, że właśnie jak wspomniałem, trzymamy to, co mamy już w sercach. Jesteśmy tą świątynią Bożą i to, co w nas, jeśli my już wypracowaliśmy z Jezusem Chrystusem, te dobre rzeczy, te rzeczy Boże, cnoty Jezusa Chrystusa, które w nas są, to zobaczcie, trzymajmy to mocno. Nie zostawiajmy sobie tak na leciutko, co tam może w sercu leżą, ale te Słowo Boże mówi w listach do zborów, że trzymaj się tego, co masz już, trzymaj mocno tego, co już uzyskałeś, co posiadłeś już. Także nie to, że to postaw sobie tam w sercu i sobie tak spokojnie to leży, ale Słowo Boże mówi, trzymaj mocno, trzymaj, uchwyć tego. Dlatego mówię, że to dlatego, że szatan będzie robił wiele, aby nas okraść, aby nasze serce okraść tych naprawdę Bożych rzeczy, któreśmy już wypracowali w nas. Czy pokój, czy pokorę, czy miłość, czy cichość, wstrzemięźliwość. To, co już wypracowaliśmy w Chrystusie, to, co w naszych sercach jest. Trzymamy to mocno, naprawdę, bo szatan będzie chodził, bo są czasy, jak mówisz, naprawdę są czasy końcowe przyjścia Jezusa Chrystusa. I szatan będzie robił wiele, aby nas okraść, aby nas tak spustoszyć nasze serca z tych rzeczy Bożych, z tego bogactwa Bożego, które w nas już jest. Nie dajmy się, naprawdę trzymajmy mocno to, co mamy, a jeszcze bardziej nabywajmy tych cnót Jezusa Chrystusa, nabywajmy tych dobrych rzeczy Bożych, bo to naprawdę, tak powiem, jakoś daje nam gwarancję tego, aby nie mieć udziału w drugiej śmierci. Kiedy żyjemy z Bogiem, kiedy jesteśmy wypełnieni tymi cnotami Jezusa Chrystusa, tymi dobrami Bożymi, kiedy jesteśmy bogatymi w Bogu, naprawdę to nam daje taką, powiem, gwarancję tego, że druga śmierć nad nami nie będzie panować. Nie będziemy udziału mieli w drugiej śmierci. Naprawdę, bracia i siostry, kiedy to czytałem, to dla mnie takie napomnienie jest, że mam trzymać to, co mam. bo szatan będzie różne podchody robił, aby nas ograbić z tego, tych snów, które mamy w naszych sercach, snów Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Bogu za to, że jeszcze Bóg do nas mówi, jeszcze Bóg do mnie mówi, trzymaj to, co masz, utwierdź się w tym. Uważaj, bo czasy są niebezpieczne. Szatan będzie naprawdę chodził, aby okraść, ograbić. To zobaczcie, a kiedy szatan człowieka ograbia z tych snów Jezusa Chrystusa, z tego bogactwa duchowego, kiedy szatan ograbia takiego człowieka, takie serce, taką tą swoją świątynię, to ona staje się naprawdę taka spustoszona, taki widok jest straszny, naprawdę. Z taką świątynią i z takim człowiekiem, naprawdę. Drodzy bracia i siostry, trzymajmy to, co mamy i naprawdę uważajmy, abyśmy byli tymi, którzy naprawdę żyją dla Boga i chcą coraz bardziej Jemu się podobać, I chcieć osiągnąć ten cel, który jest przed nami, życie wieczne z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I trzymamy to, co mamy. Niech to nam będzie w takie naprawdę takie mocno w sercu, tak wyryte, tak powiem, żeby jeszcze bardziej się umacniać w Chrystusie i trzymać to, co posiedliśmy już. Amen.
Amen. Chwała Panu Bogu za wspaniały czas i wspaniałe Boże Słowo, które rozgrzewa nasze serca. Wczoraj byliśmy cały dzień na wspaniałej konferencji. Naprawdę bracia, którzy usługiwali, to byli zwykli bracia. Nikt ich nie zna w kraju, że tak powiem. Nie są żadnymi głośnymi mówcami, znanymi kaznodziejami. Ale są, tak jak ten zbór w Smyrnie, wierni Bogu. Wierni Bogu. I Bóg daje im mądrość i Bóg przez Ducha Świętego poświadcza ich świadectwo, ich słowo. Ono głęboko do serca wnika. I to był taki cudowny dzień, ale chcieliśmy wrócić do Płuczyna. Dzisiaj dalej tam jest ta część konferencji. Ona jeszcze trwa dzisiaj, ale tutaj też możemy słuchać takiego wspaniałego słowa i zostanę przy tym słowie, które Piotr czytał, ponieważ no było tak pięknie. Piotr opowiada o tych zborach, mówi tak z całkiem niesłyszanej do tej pory strony. I czemu chcę też zostać? Bo przy tym fragmencie i powiedzieć to, co też Bóg wkłada w moje serce. Ponieważ chciałem czytać dzisiaj dłuższy fragment, ale przeczytam tylko trzy pierwsze wiersze z drugiego listu do Koryntian. Tam była mowa o śmierci, o prześladowaniu, o cierpieniu i w zasadzie o śmierci. A też chciałem dzisiaj czytać o śmierci. Może z tego powodu, że mieliśmy ostatnio po kolei prawie dwa pogrzeby i to ludzi, których w ogóle nie znaliśmy, którzy nigdy w zborze nie byli. I to tak może wyraźnie stawia mi przed oczy, że śmierć jest taką tragedią w życiu ludzi, czymś takim, no, takim końcem, takim krachem, takim nie umieją znaleźć sobie słów na to, żeby powiedzieć, czym jest śmierć. Boją się, są przerażeni. Jest to coś tak strasznego, śmierć, tak strasznego. I taka jest opinia, takie jest poczucie. I wiem, że chrześcijanie przesiąknięci są też tym w mniejszym albo większym stopniu. Tym strachem przed śmiercią. I tak myślę, dlaczego? Dlaczego? Ponieważ nie mówi się o tym prawdziwym aspekcie śmierci z punktu wierzącego człowieka, ponieważ śmierć zawsze jest czymś przykrym i tak dalej, i tak dalej. A Paweł i Słowo Boże wiele o tym mówi. Jezus wiele o tym mówi. I kiedy czytamy właśnie, że ktoś ginie, że ktoś prześladowany, że kogoś na arenie palą, to jakieś takie jakby, no co zostaje, jak tylko przerażenie. Czemu? Pytam się, skąd to się bierze? Trzeba byłoby się zapytać tamtych, tak? To taki, tych, co cierpią, tych, co giną. Trzeba się ich zapytać. Trzeba się ich zapytać, co czują, no gdybyśmy mogli. Ale trzeba było się zapytać, bo można zapytać się, co myślałeś, dlaczego jesteś wierny Chrystusowi? Dlaczego jesteś wierny? Nie boisz się śmierci? On by ci dobrze odpowiedział. Właściwie by ci odpowiedział. Paweł mówi, dla mnie śmierć jest zyskiem. To jest piękna odpowiedź. Wszyscy bowiem, piąty rozdział, drugi list do Koryntian, piąty rozdział i tylko trzy wiersze. Chciałem czytać cały ten fragment, ale zrezygnuję z tego, żeby wrócić do listu do Smyrny. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie. Mamy budowlę od Boga. Dom w niebie. Nie rękoma zbudowany. Wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, znalezieni będziemy. Wiesz, jeszcze ten czwarty, bo o tym wzdychaniu. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, w tym tutaj, teraz, tu na tym miejscu, wzdychamy, obciążeni. Czemu wzdychamy? Bo śmierć przyjdzie. No, wzdychamy czemu? Bo się trochę tak, no bo śmierć przyjdzie. Dlatego wzdychamy? No tak to pisze? Bo się boimy śmierci, więc... Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni. Czym obciążeni? Strachem? Ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie. To jest takie powiedzenie, takie, wiecie, to nie jest tak, Paweł nie pisze, wiecie co, powiem wam coś, nasz namiot się kiedyś rozpadnie, ojej. Nie, on mówi, ja się kiedyś rozpadnie to. Jak się skończy węgiel w piwnicy, to sobie kup nowy. Kiedyś się rozpadnie nasz... Paweł na co innego patrzy, nie na śmierć. Nie na to, że się rozpadnie, on patrzy na coś innego. Dlatego może mówić tak mimochodem o tym, że się namiot rozpadnie. To jest takie mimochodem, naprawdę. To nie jest centrum, nasz namiot się rozpadnie. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy, że śmierć jest w centrum. Ani Pan Jezus, ani prorocy, nigdzie nie znajdziemy, że Bóg mówi stop, stop, dzisiaj będę mówił o śmierci i poza tym to nie. Śmierć jest takim naprawdę przecinkiem w zdaniu. Przecinkiem w zdaniu. U Boga śmierć jest przecinkiem w zdaniu. Dlatego, że Bóg jest ponad śmiercią. Bóg jest ponad śmiercią. I powiem, i dzieci Boże są ponad śmiercią. I dzieci Boże są wyzwoleni ze strachu przed śmiercią. Bracie i siostro, jesteś już wyzwolony ze strachu przed śmiercią? Może jesteś od wielu rzeczy wyzwolony, od nałogów jakich, jeśli miałeś, od przeklinania. No, Boże, daj Boże, i ja wiem, że każdy z nas od wielu rzeczy już jest wyzwolony. A czy jesteś też wyzwolony od strachu przed śmiercią? Czy nie? Czy do końca życia nie będziesz? Jak chcesz, to nie będziesz. Jak chcesz się bać, to się bój. Tak? Ale trzeba zobaczyć, jak Słowo Boże na to patrzy. I wtedy można zrozumieć tych wszystkich, którzy tam leżą z tyłu, takie o prześladowanych chrześcijanach, które giną i które, jak zawsze powtarzam, niechętnie czytamy. Przeraża nas to. A tak naprawdę 90% chrześcijan właśnie tak żyje i tak umiera. 90. Tak właśnie żyje i tak umiera. Tak wybiera Chrystusa i ma do wyboru życie albo śmierć. i wybierają życie z Chrystusem, ale śmierć, prześladowanie, ucisk, wybierają to. Bo taka jest rzeczywistość. Dlaczego możemy patrzeć inaczej? Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. To jest, na to patrzy Paweł. I mówi, dlatego też w tym doczesnym namiocie wzdychamy, ale co, do czego to wzdychanie się odnosi? Pragnąc przyoblec się w domostwo nasze. To, a jak się można przyoblec w domostwo nasze? No musi przyjść najpierw ta śmierć, tak? Ale on o niej nie mówi. Mówi, wzdycham, będąc pragnąc być przyobleczony w domostwo nasze. W dom wieczny. Od Boga. Dlatego wzdychamy. Nie dlatego, że się boję śmierci, ciężka śmierć. Bo pragnę być przyobleczony. My mało myślimy o tym, co poza śmiercią jest, co w górze. Mało. Mało, a to jest, ja powiem, źródłem siły dla tych wszystkich, co prześladowani są, co giną, co muszą wybrać życie albo śmierć. To jest źródłem i to jest mocą. To jest mocą do tego, żeby podjąć taką decyzję, a nie inną. Żeby się zgodzić na śmierć. Bo jest dom w niebie. Bo jest dom w niebie. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni i dlatego teraz musimy pilnować swojego życia i dlatego teraz musimy dbać o nasze życie duchowe i dlatego teraz musimy dbać o naszą społeczność z Bogiem i dlatego teraz musimy przebywać w Bożej obecności po to, żeby być wolny od grzechu, po to, żeby być zwycięzcą w tych doświadczeniach, w próbach, pokusach, w walkach duchowych, które przychodzi nam stoczyć z sobą samym przede wszystkim, bo jak mówi się dzisiaj o walkach duchowych, to wszyscy myślą o diable i o demonach. Powiem wam, że w życiu niewiele walk stoczyłem z demonami. Bardzo niewiele. I powiem wam, że nie mogę powiedzieć, ile walk stoczyłem ze sobą. Nie policzę. Ze swoimi pożądliwościami. Ze swoimi namiętnościami. Nie jestem w stanie policzyć. Codziennie, 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 codziennie. Taka jest rzeczywistość. Taka jest prawda. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zawleczeni z tego domostwa. To jest nasze przyobleczenie drugie, domostwo u Boga. Jak to zniknie, to przyobleczemy się w to, co jest u Boga. I Paweł mówi, nie chcemy być zawleczeni, lecz przyobleczeni w to domostwo z Boga, ten dom w niebie, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Taka jest przemiana przed nami. Bracia i siostry, z trwogą wspominasz taką przemianę, ona kiedyś miała miejsce. Wielka przemiana. Wielka przemiana. Kiedy umarło stare życie, a pojawiło się nowe życie. Z trwogą to wspominasz? Przerażenie? W sercu? Jej, kochany, umarł stary człowiek. Umarł stary człowiek. Ale się nowy narodził. Przecież to jest szczęście. To jest jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Gdzie tam trwoga? Dokładnie tak samo. Umiera to, co skażone. Śmierć. To jest koniec tego, co skażone. A przyobleczenie się w to, co nowe. Czy to ma być trwoga? Jestem przekonany. Szkoda, że nie możemy mieć transmisji z nieba. Wszyscy, co umarli w Chrystusie, wszyscy bez wyjątku, żebyśmy powiedzieli, przeżyłeś trwogę? To było przykre dla ciebie? To przejście? My powiedzieli, co o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Kiedy człowiek wchodzi z Bogiem w wieczność, w piękną wieczność, w świetlaną wieczność, bo w taką wieczność wchodzą dzieci Boże. Błogosławieni odtąd ci, którzy w Panu umierają. Tak. Tak, i musimy o tym rozmyślać, kochani. Ja nie jestem jakimś, nie wiem, nienormalny. Że tak o tym mówię, tak Słowo Boże mówi. I teraz ten list, który żeśmy czytali. Śmierć towarzyszy temu listowi ciągle. Odniesienie do śmierci. Nawet Jezus mówiąc o sobie, mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Ja myślę, jakie to siły dodało tym braciom narażonym na prześladowanie, znoszącym prześladowanie. Z wizją więzienia będziecie poddani próbie i będziecie w udręce. I bądź wierny aż do śmierci. Nie wiem, czy w innych mówi aż do śmierci. A dam ci koronę żywota. I Pan Jezus wracając się zaczyna, mówi o sobie, ja też byłem umarły, ale żyję. Piotr zadał takie trudne pytanie, trudna odpowiedź. No to pytanie, skoro taki wierny zbór, dlaczego Bóg im nie oszczędził cierpienia? Faktycznie tak byłoby to, byśmy przyklasnęli naprawdę, wprost przyklasnęli, gdyby Bóg zamienił i Laodyjczykom dał taką przyszłość, a tym w Smyrnie dał Laodycejską. Wynagrodził im. No to dzisiaj się słyszy. Ach ci Bóg będzie. Nie mówi się o cierpieniach. Przynajmniej w Europie się nie mówi o cierpieniach, ani w Ameryce. W tym, co my teraz słyszymy. Ani w internecie się za wiele nie mówi o cierpieniach. Mówi się o tym, że Pan Bóg to takie życie. Człowieku. Nie mówi się o cierpieniach. Nie mówi się o śmierci dla Chrystusa. O wierności. Dlaczego Bóg dał im? Czy nie mógł odmienić? Ale Pan Bóg wiedział, Piotr powiedział to, Pan Bóg wiedział, że oni mogą to przejść. Oni byli godni tego, aby pójść drogą Jezusa. Oni byli godni tego, żeby zaświecić na tej ziemi największym możliwym blaskiem chwały Chrystusa. Męczennicy za wiarę świecą w tym świecie największym blaskiem chwały Chrystusowej. Nie ci, którzy milionów się dorabiają. Ci raczej temu drugiemu świecą. Ale ci, którzy giną dla Chrystusa, bo oni idą drogą Jezusa Chrystusa. On taką drogą szedł. Drogą cierpienia. A to była najpiękniejsza z dróg. Ta droga przyniosła Bogu największą chwałę. Na tej drodze, z tej drogi z życia Chrystusa, z Jego od początku do końca, z Jego prześladowań aż i cierpienia aż do śmierci krzyżowej, płynął taki snop chwały Bożej i światłości Bożej jak nigdy. I to jest, wiecie, to jest wyróżnienie. Kiedy czytamy Objawienie Jana, Księgę Objawienia Jana, tam jest grupa ludzi w niebie, którzy są jakby inni. Są inni, mają inną chwałę. Jan się pyta anioła, a to co są ci? Wiecie, wszystko w niebie zachwyca. Wszystko w niebie zachwyca. Te świeczniki, wszystko, co ja widział, to jest zachwycające. Ale nagle Jan spostrzega grupę dużą ludzi, których nikt nie mógł zliczyć. Dlatego mówię, 90% chrześcijan umiera, a 10% myśli, że tak to jest normalne, bo Pan Bóg przecież jest Bogiem, On zachroni, On Bóg zachowuje nas i chwała Bogu, że nas zachowuje. Bóg tych najbardziej oddanych prowadzi swoją drogą. I Jan widzi ich i mówi, bo kto to są? Wśród tych wszystkich, wiecie, ogarnięty jesteś euforią, zachwytem nad wszystkim, co widzisz w niebie, a nagle spostrzegasz kogoś i mówisz, jej, ale ci, kto to są? Kto to są? Ci, co z wielkiego ucisku. Smyrna była takim zborem. Spraw, Panie, żebyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział, słuchajcie, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję? Jaki kielich? Cierpienia. Albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony. Jaki to jest chrzest? Nie w Jordanie. Chrzest cierpienia i śmierci. Pan Jezus w innym miejscu w Ewangelii Łukasza mówi, chrztem mam być ochrzczony i jakże pragnę, aby to się już stało. On mówił o swojej śmierci. I się pyta teraz Jezus apostołów, czy możecie pić kielich? Albo być ochrzczeni chrztem, który ja jestem ochrzczony? Czy możecie cierpieć? Albo umrzeć dla imienia mego, dla Boga? Odpowiedzieli mu, możemy. Wtedy Jezus rzekł im, kielich, który ja piję, wy pić będziecie. Można powiedzieć tak, jak Piotr zapytał się, czy Pan Jezus nie powiedzieć, ale nie, ja wam tego oszczędzę. Wiem, że chcecie, że możecie, że jesteście przekonani, ale nie bójcie się, dam wam Mercedesy zamiast krzyża. Tak dzisiaj mówią ci antychryści. Dlaczego Pan Jezus mówi, będziecie? To dokładnie tak, jak temu zborowi w Smyrnie. I chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Bóg wiedział, że oni mogą ponieść tą największą chwałę. My się boimy. Bóg ci da siłę. Każdemu daje siłę. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Ja nie wiem, czy ze względu na to słowo Bóg mówi o kimś, jesteś bogaty. Bóg mówi, jesteś bogaty. Kiedy czytam Słowo Boże, to cały czas słyszę napomnienia, które Bóg kieruje do mnie, do mojego serca. W tym jeszcze ci potrzeba, w tym jeszcze ci potrzeba, to jeszcze musisz wzrastać. Ja to rozumiem, to jest prawda, to jest autentyczne. Ja to przyjmuję i dziękuję Bogu, że On troszczy się o to. Ale jakże bym chciał usłyszeć, że Bóg mówi, jesteś bogaty. Wszyscy mówią o tobie, że jesteś biedny. Ty sam wiesz, że jesteś biedny. Ale ja ci mówię, moich oczach. Ja ci mówię, kim ty naprawdę jesteś. Jesteś bogaty. Jesteś bogaty. To znaczy, jesteś mocny. Jesteś stabilny. Jesteś wierny. Ty możesz przejść tą drogą, którą ja szedłem. Ty możesz być moim naśladowcą aż do końca. Chciałbym to usłyszeć. I myślę, że nawet za taką cenę, gdyby tylko za taką cenę miał to usłyszeć, to chciałbym to usłyszeć. Chciałbym to usłyszeć. Chciałbym na tej ziemi wśród tych, nie wiem, tylko 40, 60 czy 70 lat dojść do tego bogactwa. A później cała wieczność w chwale. Dlatego nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Bądź wierny aż do śmierci. A my myślimy, my to byśmy nie dali rady. To nie chodzi o to, tu nie jest napisane i Bóg im nie mówi, bądź silny. Bóg mówi, bądź wierny. Bóg nie mówi tutaj, bądź mężny. Przeciwstaw się im. Jak przyjdą do ciebie spalić twój dom, to wtedy powiedz w imieniu Jezusa precz aniołowie. Nie mówi tak. Bądź wierny. Nie musisz być silny. A my się boimy, bo my słabi, bo czy my damy radę. Nie o to chodzi, czy dasz radę prześladowcom, czy dasz radę strachowi. Bądź wierny Jezusowi Chrystusowi, tak jak dzisiaj jesteś wierny. Uczysz się wierności. W swoim domu uczysz się wierności. Kiedy siedzisz przed komputerem i masz do wyboru dwie drogi. Iść w brud albo wyłączyć. Tam się musisz uczyć wierności Bogu. Uczymy się jej, ja myślę, że się uczymy jej codziennie. Uczymy się wierności i mamy się uczyć wierności, bo gdy przyjdzie to najgorsze z punktu widzenia ludzkiego, oczu ludzkich, najgorsze, to wiecie, co nam będzie potrzebna? Wierność. Po prostu wierność. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Chwała Bogu. Amen.